wiary. Ciśnie się wiele tematów, które należałoby podjąć, rozważyć, pogłębić. Jest to trudny wybór, jaki wybrać klucz, jakie tematy, w jakim porządku. Pomyślałem sobie, że jednak sięgnijmy po cykl sakramentów, bo one są źródłem i przejawem wiary, a zarazem sakramenty są źródłem i przejawem życia duchowego. Może więc warto w roku wiary zastanowić się nad poszczególnymi sakramentami. I taki też proponuję, byśmy przyjęli cykl, rozpoczynając rzecz jasna od sakramentu chrztu, o którym katechizm Kościoła katolickiego w numerze 1253 powiada, że chrzest jest sakramentem wiary. Chrzest jest sakramentem wiary. Nad tajemnicą chrztu mogliśmy pochylić się tydzień temu, w niedzielę chrztu pańskiego, zamykającą okres Bożego Narodzenia. Kościół prawosławny bodajże wczoraj obchodził święto chrztu pańskiego i nawet media pokazywały, jak to prawosławni, właśnie przeżywając tradycję, zgodnie ze swoją tradycją, przeżywając niejako drugi chrzest, zanurzali się w otwartych przeręblach, przyjmując właśnie rodzaj takiego błogosławienia wodą. Czym jest chrzest? Chcielibyśmy się zatem zastanowić. Nieprzypadkowo wróciłem myślą do niedzieli chrztu pańskiego, bowiem jest to bardzo głęboka wymowa tego święta zamykającego okres Bożego Narodzenia. Otóż Chrystus rodzi się dla ziemi, a my przez chrzest rodzimy się dla nieba. Dlatego właśnie okres liturgiczny Bożego Narodzenia kończy się tajemnicą chrztu jako nowego narodzenia, narodzenia dla nieba, skoro Chrystus z nieba zstąpił, rodząc się dla ziemi. Jest więc ta przedziwna wymiana, o której mówi liturgia Bożego Narodzenia. Trudno w paru minutach refleksji wydobyć całe niezgłębione bogactwo tajemnicy chrztu świętego. To sakrament, o którym wbrew pozorom mówi się rzadko, zwłaszcza poza obrzędem chrztu. Jeżeli mówi się o chrzcie, to najczęściej w związku czy w kontekście pierwszej komunii świętej i to do dzieci. Natomiast wydaje się, że do dorosłych mówienie o chrzcie to już temat przebrzmiały. Przecież to już było tak dawno. Chrzest już dawno został przyjęty. Przecież nikt z nas w najbliższym czasie prawdopodobnie nie zamierza być matką chrzestną i tak dalej. Tak bardzo często się myśli o chrzcie i duszpasterze też, wydaje się, nie doceniają tego sakramentu. Jest to sakrament przyjęty w głębokiej, niemowlęcej nieświadomości i niestety wskutek tego bywa też często sakramentem nieuświadomionym, nieuświadamianym, niepogłębionym, pozostającym poza duszpasterską refleksją. A tymczasem jest to sakrament fundamentalny, jest to fundament całego życia chrześcijańskiego, jak przypomina katechizm Kościoła katolickiego, gdzie czytamy, że chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży. Stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami Jego posłania. To jest fundament. Tak to zwykle bywa, że zachwycamy się piękną budowlą. Podziwiamy strukturę murów, dekoracje, gzymsy, kopuły lśniące w słońcu, a rzadko kto zastanawia się, a jaki jest fundament tej budowli, jak on wygląda, jak jest skonstruowany, jak głęboko sięga, co się kryje w tym fundamencie. Trzeba na sakrament chrztu właśnie patrzeć jako fundament. Jeśli chcemy zobaczyć w całym pięknie budowlę życia chrześcijańskiego, życia duchowego, to nie można pominąć fundamentu. Chrzest Święty jest wszczepieniem w Chrystusa. Jesteśmy przez chrzest usynowieni w jednorodzonym Synu Bożym. Jak głosi Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 537. Przez chrzest chrześcijanin zostaje sakramentalnie upodobniony do Chrystusa, który w swoim chrzcie uprzedza swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Chrześcijanin powinien wejść w tę tajemnicę pokornego uniżenia się i skruchy, stąpić do wody z Jezusem, aby wyjść z niej razem z Nim, odrodzić się z wody i ducha, aby w Synu stać się umiłowanym Synem Ojca i wkroczyć w nowe życie. Już mamy pierwszy opis, jakże ważny dla naszego życia duchowego, także dla naszego emocjonalnego podejścia do wiary. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi przez Chrzest Święty. To jest jeden z podstawowych owoców sakramentu chrztu. Doświadczenie bycia umiłowanym dzieckiem Bożym. Z uwagi na to wielkie bogactwo łask, jakie niesie ze sobą sakrament chrztu, Katechizm Kościoła Katolickiego w kolejnym punkcie 1216 nazywa go najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Chrzest to najpiękniejszy i najwspanialszy dar Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem, ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą. Łaską, ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili. Chrztem, ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie. Namaszczeniem, ponieważ jest święty i królewski, a królów się namaszcza. Oświeceniem, ponieważ jest jaśniejącym światłem. Szatą, ponieważ zakrywa nasz wstyd. Obmyciem, ponieważ oczyszcza. Pieczęcią, ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga. Chrzest to najpiękniejszy i najwspanialszy dar Boga. A skoro dar, to także zobowiązanie. To także wdzięczność. O czym jeszcze na koniec parę zdań. Dalej, chrzest jest zamieszkaniem Przenajświętszej Trójcy w człowieku. Jak pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Przez chrzest święty Boska Trójca mieszka w człowieku. Dlatego człowiek wierzący, mający świadomość, że jest ochrzczonym, że jest chrześcijaninem, nie ma powodu czuć się samotnym, wyizolowanym, bo mieszka w nim Przenajświętsza Trójca. Przebywa zawsze, nawet gdy nie zdaje sobie z tego sprawy, w najwspanialszym z możliwych towarzystw, w towarzystwie życiodajnym, w samym sercu życia i miłości. Gdybyśmy potrafili z całą konsekwencją zanurzyć się w te prawdy, medytować je, bylibyśmy zupełnie zdumieni. Za bardzo przywykliśmy do faktu, że jesteśmy ochrzczeni. To się stało dla nas tak oczywiste, że nie zatrzymuje nawet naszej uwagi. Zwróćmy uwagę, że w Antiochii po raz pierwszy wyznawców Chrystusa nazwano chrześcijanami, chrystianoi, od imienia Chrystusa. W języku polskim chrześcijanin, zdaje się, bardziej nam się kojarzy z chrztem niż z Chrystusem. I słusznie, bo chrześcijanami stajemy się przez chrzest święty. Więc przywykliśmy do tego, że jako chrześcijanie jesteśmy ochrzczeni i że to pociąga ze sobą wszystkie konsekwencje, o których tutaj mówimy. I przyjmujemy to jako coś zupełnie oczywiste, jako coś nam należne i dlatego już chrzest nas tak nie porusza. Chrzest oznacza, jak wspomnieliśmy, całkowite oddanie osoby Chrystusowi. Przez chrzest oddajemy siebie Chrystusowi. To jest prawdziwa konsekracja. Na tym polega konsekracja. Wyłączyć człowieka ze świeckiego obszaru i włączyć go w obszar nadprzyrodzony. Człowiek jest oddany całkowicie Chrystusowi. Kiedyś słowo konsekracja było używane do różnych rzeczy. Na przykład mówiło się o konsekracji kościoła, konsekracji kielicha, pateny i tak dalej. Nowe przepisy liturgiczne po Soborze Watykańskim II słowo konsekracja rezerwują wyłącznie do osoby. Natomiast w odniesieniu do przedmiotów mówi się o poświęceniu. A więc jest poświęcenie kościoła, będzie ono miało miejsce naszego kościoła obok, będzie miało miejsce 16 maja, jeśli dobrze pamiętam. Poświęca się kielichy, poświęca się pateny, natomiast konsekruje się osobę. Także chleb eucharystyczny się konsekruje, bo to jest osoba Jezusa Chrystusa. A więc taka konsekracja dokonała się we chrzcie świętym, a jej skutkiem jest sakramentalne znamie, ta pieczęć wyciśnięta na duszy człowieka, oznaczająca, że całkowicie, wyłącznie należymy do Chrystusa. Tej pieczęci, tego znamienia nikt i nic nie może usunąć. Jakkolwiek potoczyłyby się losy życia człowieka, nawet gdyby człowiek zeszedł na samo dno piekła, to jednak stale pozostanie w nim ślad przynależności do Chrystusa. To niezatarte sakramentalne znamie. Są tylko trzy sakramenty, które pozostawiają takie sakramentalne znamie. Chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo. I dlatego te trzy sakramenty przyjmuje się tylko jeden raz w życiu i nie wolno ich powtarzać. Jak wiemy, w środowiskach satanistycznych są specjalne rytuały zdrapywania czy zamazywania znamienia chrztu. Cokolwiek by się robiło, to jednak de facto nie da się tej pieczęci przynależności do Chrystusa usunąć. Ta pierwotna konsekracja pozostaje niepodważalna. I zwróćmy uwagę na pewien paradoks, że podczas ślubów w instytucie czy ślubów zakonnych jest tyle emocji, towarzyszy składaniu ślubów, temu zaślubieniu z Chrystusem. Tak bardzo to emocjonuje, tak bardzo to ludzie przeżywają. A przecież tak naprawdę we chrzcie świętym już dokonała się ta konsekracja. Bez większych emocji. No, czasem dziecko płacze, ale to pewnie nie z powodu emocji, tylko dlatego, że mu zimną wodę na głowę leją. Warto to sobie uświadomić, że wszelkie inne konsekracje, konsekracja na mocy sakramentu święceń kapłańskich, czy konsekracja na mocy profecji rad ewangelicznych, zakorzenia się w tej pierwszej konsekracji, jaką jest Chrzest Święty. Nie byłoby innych konsekracji, gdyby nie było tej podstawowej, wobec której, ponieważ została przyjęta w nieświadomości niemowlęcej, zachowujemy dość daleko idący dystans emocjonalny. A szkoda, bo jak powiedziałem, tamta jest podstawowa, ważniejsza i na niej zbudowane jest wszystko inne. W tym kontekście warto przywołać słowa świętego Ambrożego. To jest komentarz do słów z Pieśni nad Pieśniami 8:6. Połóż mnie jak pieczęć na swoim ramieniu i jako pieczęć na ramieniu, połóż mnie jako pieczęć na swoim sercu i jako pieczęć na swoim ramieniu. Właśnie to znamie sakramentalne to jest taka pieczęć na sercu. I święty Ambroży pisze: kiedy już w duszy został ukształtowany Chrystus, powiada dusza do Niego: połóż mnie jak znak na Twoim sercu. Chrystus jest znakiem na czole, abyśmy Go stale wyznawali. Na sercu, abyśmy Go zawsze kochali. Jest znakiem na ramieniu, abyśmy zawsze w Jego imię działali. Niech zatem jaśnieje Jego obraz w naszym wyznawaniu wiary. Niech jaśnieje w naszej miłości. Niech jaśnieje wreszcie w czynach i dziełach, aby na ile to możliwe, odbiło się w nas całe oblicze Chrystusa. Drogie Panie, Chrzest Święty, właśnie dlatego, że jest zamieszkaniem Przenajświętszej Trójcy w człowieku, to także początek życia duchowego z całym jego wyposażeniem. Życie duchowe jako życie w Chrystusie pod wpływem Ducha Świętego ma swój obiektywny początek we Chrzcie Świętym. To wtedy właśnie, wraz z zamieszkaniem Przenajświętszej Trójcy w duszy człowieka, otrzymujemy całe niezbędne wyposażenie, aby nawiązywać ten ustawiczny dialog z Bogiem. Otrzymujemy stan łaski. Wraz z łaską udzielane są nam określone sprawności, nadprzyrodzone sprawności udoskonalające nasze władze psychiczne na sposób ludzki, czyli tak zwane cnoty wlane i władze usprawnienia władz psychicznych działające na sposób boskich, czyli dary Ducha Świętego. Otrzymujemy też tak zwane łaski aktualne, czyli coś w rodzaju takich bodźców do tego, abyśmy robili użytek z tych usprawnień psychicznych działających na sposób ludzki i na sposób boski, czyli byśmy robili użytek z cnót i darów Ducha Świętego, abyśmy nawiązywali łączność z Bogiem. Mówiąc inaczej, we Chrzcie Świętym otrzymujemy to, co tradycyjna teologia duchowości nazywała organizmem duchowym. Czyli całe niezbędne wyposażenie, aby żyć życiem duchowym. Jeszcze inaczej mówiąc, w Chrzcie Świętym Bóg siebie daje całkowicie człowiekowi, ale daje także usprawnienia, daje możliwości, aby czerpać z tej Bożej obecności. Jeżeli porównamy Bożą miłość do powietrza, które nas otacza, które wnika w struktury naszego ciała, dzięki któremu możemy żyć, oddychać, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, to właśnie można by tak powiedzieć, że Chrzest Święty to jest to zanurzenie w tym życiodajnym powietrzu, ale zarazem wyposażenie człowieka w narzędzia do tego, aby mógł oddychać. Bo co z tego, że jest powietrze, skoro nie mogę nim oddychać? Tak więc Chrzest Święty daje nam źródło życia, ale daje nam też narzędzia, naczynia, abyśmy z tego źródła mogli czerpać. W W tym sensie mówimy, że chrzest jest obiektywnym początkiem życia duchowego. Otrzymujemy źródło i otrzymujemy wyposażenie. A teraz od człowieka zależy i od wielu innych czynników, które go determinują, czy mając wyposażenie zechcemy z tego źródła czerpać. Wówczas mamy ten subiektywny początek życia duchowego, który określany jest najczęściej jako nawrócenie. Czyli ten pierwszy świadomy zwrot ku Bogu, to pierwsze sakramentalne nawrócenie to jest chrzest święty. Drugie nawrócenie nazywane ascetycznym to jest to właściwe nawrócenie, kiedy człowiek dokonuje wyboru Chrystusa, opowiada się za Chrystusem, czyniąc Go swoim Panem i Zbawicielem. I w teologii duchowości mówi się także o trzecim nawróceniu, które można określić jako nawrócenie mistyczne. Czyli to jest to całkowite upodobnienie się do Chrystusa. Widzimy więc, że Chrzest Święty zapoczątkowuje pewną sekwencję zdarzeń o skutkach dalekosiężnych, o skutkach eschatologicznych. Warto przypominać sobie, że Chrzest Święty ma konsekwencje nie tylko doczesne, ale konsekwencje wieczne i to nieodwołalne. Zapoczątkowuje się coś, co nie będzie miało końca. To jest tak jak zapoczątkowanie życia człowieka. To jest zapoczątkowanie jego wieczności. Człowiek rodzi się nie tylko dla doczesności, ale będzie żył wiecznie. Jak? W jakim wymiarze? To jest inna sprawa, ale ten początek życia już nie będzie miał końca. On się tylko zmieni. Dokładnie tak samo jest w Chrzcie Świętym. Szkoda więc, jeżeli zdamy sobie do końca sprawę ze znaczenia chrztu, to można się tylko czasem zasmucić i zadumać, że jego celebrację przeżywamy czasami w tak siermiężnych okolicznościach, w tak siermiężny sposób. Często w pośpiechu, byle jak, bez całej tej właściwej dla rangi wydarzenia oprawy. Że czasem wydarzenia mniejsze rangi są bardziej obudowane, bardziej przeżywane. Chociażby porównajmy pierwszą komunię świętą. Owszem, wielkie wydarzenie, ale czyż niedaleko większe jest we chrzcie? A daje się temu taki splendor, a chrzest czasem zaledwie jest tylko po nim ślad w postaci metrykalnego zapisu. To smutne. Dlatego rok wiary jest okazją, ażeby wracać do tego sakramentu wiary, by wracać do chrztu, by tam szukać początku swojej tożsamości. Drogie Panie, dla nas, osób świeckich konsekrowanych, Chrzest Święty ma podwójne znaczenie, podwójną wartość. On jakby podwójnie określa naszą tożsamość. Bowiem w Chrzcie Świętym zasadza się nasza konsekracja na mocy profesji rad ewangelicznych, ale to właśnie w Chrzcie Świętym znajduje również swoje źródło nasze świeckie posłannictwo, nasza świecka tożsamość. Bycie świeckim to nie jest tylko pewna konsekwencja, powiedzmy, samego bycia. Na swoją świeckość trzeba spojrzeć jako swoje powołanie. To nie jest tylko brak wyboru. Skoro nie jestem księdzem, nie jestem zakonnicą, to jestem świecką osobą, bo nie ma trzeciej możliwości, innej możliwości. Otóż świeckość jest powołaniem, tak jak każde inne powołanie, a jego źródłem jest Chrzest Święty. Czyli, wróćmy jeszcze raz do tej myśli, zakorzenienie w Chrystusie, w Jego posłannictwie kapłańskim, prorockim i królewskim względem świata. Właśnie dlatego, że jestem osobą ochrzczoną, zjednoczoną z Chrystusem sakramentalnie, mam określone zadania wobec świata. Wobec świata z racji chrztu jestem kapłanem, czyli kimś, kto ma ten świat uświęcać poprzez moją modlitwę, poprzez moją pracę, poprzez mój trud, poprzez ofiarowywanie cierpień. Także mam uświęcać świat poprzez włączanie dzieła świata w jedyną ofiarę Jezusa Chrystusa. I dlatego dla osób świeckich uprzywilejowanym momentem Eucharystii jest składanie darów. Zwykle otoczone śpiewem, umykające trochę naszej uwagi, ale to jest moment szczególnie uprzywilejowany dla osób świeckich, kiedy kapłan unosząc patenę z chlebem mówi: błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Podobnie wypowiada nad kielichem: błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Człowiek świecki, świadom swojego posłannictwa kapłańskiego wobec świata, jakie wypływa z chrztu świętego, w tym momencie w swojej świadomości, w swoim sercu przynosi na ołtarz trud ludzkiej pracy, swojej i innych. Uświęca ludzką pracę poprzez zanurzanie ją w ofiarę Jezusa Chrystusa. Człowiek świecki konsekrowany, świadomy swego chrztu, wie, że ma zobowiązania wobec świata wypływające z jego uczestniczenia w misji profetycznej Jezusa Chrystusa. Ma być prorokiem wobec świata, więc kimś, kto pokazuje ostateczny sens dziejów, zdarzeń, kto potrafi widzieć dalej i głębiej, a nie tylko na wymiar taniej reklamy, która jest mu podawana z mediów. Człowiek świecki, konsekrowany, mający świadomość swojego zanurzenia we chrzcie, jest prorokiem, czyli interpretuje otaczającą go rzeczywistość z perspektywy Bożej mądrości i takiej perspektywy też stara się uczyć innych. I wreszcie świecki, konsekrowany, który ma świadomość, że we chrzcie świętym i poprzez chrzest święty uczestniczy w królewskiej misji Chrystusa, zdaje sobie sprawę, że ma zobowiązania wobec świata, uładzania go, królowania nad nim, czyli pokonywania wszystkiego, co rodzi chore struktury, struktury zła, zniewolenia, niegodne dziecka Bożego. Więc to tylko pewne rysy pokazujące nam, jak daleko sięgają konsekwencje uświadomionego przeżywania sakramentu chrztu. To jest przecież podstawa naszej tożsamości. I może w tej refleksji jeszcze jedno warto podkreślić, że Chrzest Święty, wszczepiając nas w Chrystusa jako osobę, jako Zbawcę, wszczepia nas zarazem w Jego mistyczne ciało, w Kościół Święty. Chrzest przyjmujemy w Kościele i stajemy się Kościołem. Kościół staje się moją matką. Jak głosi piosenka Oazowa, Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota. Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota. Właśnie poprzez Chrzest Święty zawiązuje się szczególna więź duchowa. Mówi się nawet o pewnego rodzaju pokrewieństwie duchowym z racji chrztu świętego, jaka zachodzi pomiędzy szafarzem a osobą chrzczoną, jak również pomiędzy rodzicami chrzestnymi a chrzczonym dzieckiem. To pokrewieństwo duchowe ma swoje pewne sankcje w prawie kościelnym. Dość tylko wspomnieć, że gdyby ktoś, kto związany jest duchowym pokrewieństwem chrzcielnym, chciał na przykład zawrzeć małżeństwo, musi mieć odpowiednią zgodę władz kościelnych, bo to stanowi ograniczenie właśnie w zawieraniu na przykład małżeństwa. Są tam też inne jeszcze określenia, które można znaleźć w kodeksie prawa kanonicznego. Więc chrzest buduje nowy rodzaj więzi duchowych, na których zasadza się Kościół Święty. Od chwili Chrztu Świętego Kościół staje się dla mnie tą najważniejszą wspólnotą, najważniejszą organizacją. Bo jeżeli chrzest, jak powiedzieliśmy, określa moją tożsamość w doczesności i w wieczności, to gwarantem tej tożsamości, tym, kto zabezpiecza tę tożsamość uzyskaną przez Chrzest Święty, jest wspólnota Kościoła. Wspólnota Kościoła więc powinna być na pierwszym miejscu wśród różnych wspólnot, które określają moje życie. Ona powinna być dla mnie najważniejsza, najcenniejsza. O więź z tą wspólnotą muszę dbać, aby w ten sposób zabezpieczyć też własną tożsamość. Dlatego też z Chrztu Świętego wynikają określone zobowiązania wobec wspólnoty Kościoła Świętego, o czym już wspomniałem w homilii, jak chociażby służenie swoimi charyzmatami. Podsumowując te refleksje, trzeba by powiedzieć w ten sposób, że Chrzest Święty, właśnie dlatego, że został przyjęty w stanie nieświadomości, musi być stanem uświadamianym. To znaczy stale musimy powracać do faktu Chrztu Świętego. Wracać do tego fundamentu. Badać, jaki jest ten fundament. Jaka jest świadomość Chrztu Świętego. Bo jaki jest fundament, taka będzie budowla. Jeżeli fundament zaczyna się sypać, to zagrożona jest cała budowla. I bardzo często tutaj tkwi problem, że kryzys powołania, kryzys chrześcijańskiej tożsamości tak naprawdę korzeniami nierzadko sięga świadomości chrztu. Gdybyśmy pamiętali o swojej chrześcijańskiej godności, tak jak święty Leon Wielki mówi: chrześcijaninie, poznaj swoją godność. To jest nieprzypadkowo w czytaniach godziny czytań na Boże Narodzenie. Chrześcijaninie, poznaj swoją godność. Zdaj sobie sprawę, jak wielki jesteś w oczach Bożych. Gdybyśmy o tym pamiętali w związku z Chrztem Świętym, to sądzę, że wielu kryzysów byśmy uniknęli. A więc chyba słuszna jest ta teza, że jeżeli pojawia się jakieś pęknięcie w tej konstrukcji naszego życia duchowego, w tej budowli, to znaczy, że coś się dzieje niedobrego z fundamentem. Trzeba nam zatem stale do tego fundamentu wracać, zaglądać, sprawdzać, jaki jest stan tego fundamentu. Trzeba się czasem dokopać do tego fundamentu, aby go wzmocnić, aby go osuszyć, aby go odgrzybić z różnych naleciałości, z wszystkiego tego, co nie służy chrześcijańskiemu powołaniu. I nie trzeba tutaj jakichś wielkich działań mających na celu owo przywracanie świadomości chrztu. Nie trzeba jakichś wielkich działań, żeby móc mówić o duchowości chrzcielnej. Bo jak najbardziej takie określenie jest słuszne. Duchowość chrzcielna. W czym ona się będzie wyrażać? No tak jak każda postawa wyraża się w świadomości, w dowartościowaniu i w działaniu. Podobnie i tu. Właśnie to, co powiedziałem o tym, jakie ma znaczenie Chrzest Święty, jakie są jego konsekwencje. Świadomość tego, co mi daje Chrzest Święty, co mi dał i co mi stale daje. Druga rzecz, dowartościowanie tego, cenienie sobie godności chrześcijanina, cenienie sobie, że jestem człowiekiem ochrzczonym. Kim bym była, gdybym nie była ochrzczona? Jakby się potoczyło moje życie? I trzeci wymiar działaniowy polega na tym, by przypominać sobie różne wydarzenia związane z Chrztem Świętym, nadawać różnym wydarzeniom to zakorzenienie chrzcielne, na przykład własne imię. To przecież pamiątka chrztu. Imię, owszem, ma znaczenie praktyczne, określające mnie w społeczeństwie, pozwalające jakoś człowieka nazywać, przywoływać, ale przecież tak naprawdę imię przypomina mi chrzest, bo oficjalnie to imię zostało związane z moją osobą w sposób urzędowy na Chrzcie Świętym. Dlatego każde imieniny to pamiątka Chrztu Świętego, każde imieniny to okazja, aby Bogu dziękować za Chrzest Święty. Czasem mamy różne pamiątki po Chrzcie Świętym, może jeszcze gdzieś ocalały jakiś obrazek, czy gromnica z Chrztu Świętego, czy biała szata, ona ma wartość sentymentalną. To jest pewna relikwia mojego zaślubienia z Chrystusem. Czasem są zdjęcia. To są cenne pamiątki, które choć troszkę zdają się przenosić nas w sferę infantylności, ale jednak mają duże znaczenie emocjonalne, a ono w sferze duchowości nie jest bez znaczenia. Warto obchodzić rocznicę swojego chrztu. Zwykle ta rocznica swojego chrztu jest gdzieś w pobliżu rocznicy urodzin czy imienin. Ale dobrze by było znać datę chrztu i obchodzić, zwłaszcza okrągłe rocznice chrztu, jako dzień dziękczynienia za łaskę usynowienia. Również niedzielne pokropienie wodą święconą, aczkolwiek w duszpasterstwie już coraz rzadsze, a czasami już zupełnie zanikło, a szkoda, to przecież przypomnienie naszego chrztu. Formuła kończąca obrzęd pokropienia wiernych brzmi w ten sposób. Niech to pokropienie przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa. Wyraźne związanie praktyki pokropienia niedzielnego, zwłaszcza przed centralną mszą, z tajemnicą chrztu, aby to pokropienie przypomniało nam przyjęty chrzest. I myślę, że tą formułą, niech to pokropienie przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, tą formułą można również modlić się, żegnając się wodą święconą, wchodząc lub wychodząc z kościoła. Lub przynajmniej aktem strzelistym, wiążącym ten gest, tę czynność z tajemnicą, z pamiątką Chrztu Świętego. Kiedyś jeszcze w domach, na wsi jeszcze można to spotkać, kiedyś w domach były kropielniczki na framudze drzwi, aby każdy, kto wchodzi, a zwłaszcza kto wychodzi, mamy tu na myśli głównie domowników, mógł przeżegnać się wodą święconą, aby woda święcona była tym znakiem przynależności do Chrystusa, a zarazem tarczą obronną przed nieszczęściem, jakie czyha na człowieka. Szkoda, że ta praktyka wyszła z użycia, zanikła, ale ona przecież ściśle nawiązuje do tego, kim jesteśmy jako osoby ochrzczone. Drogie Panie, a zatem jeszcze raz, jeżeli przeżywamy rok wiary i dziękujemy Bogu za wiarę, która nas określa, to pamiętajmy, że sakramentem wiary jest Chrzest Święty, że to właśnie we Chrzcie Świętym otrzymaliśmy zadatek, to ziarno wiary rzucone w glebę naszej duszy, aby ono kiełkowało, aby wzrastało i przynosiło plon stokrotny. Na dalsze nasze refleksje proponuję trzy pytania. Czy pamiętam datę i miejsce swego chrztu? Może, czy pamiętam, no może inaczej postawmy pytanie. Czy znam datę i miejsce swego chrztu? Czy znam datę i miejsce swego chrztu? Imię i nazwisko szafarza, rodziców chrzestnych. Jest okazja, aby za nich pomodlić się, za nich Bogu podziękować, bo to przez nich spłynęła na mnie ta szczególna łaska. Tym bardziej, że jak powiedziałem, z szafarzem i rodzicami chrzestnymi chrzest święty zawiązuje specjalną duchową łączność. Mamy więc wobec nich pewne moralne zobowiązania, szczególnie gdy oni już odeszli do wieczności. Po drugie, w jaki sposób na co dzień przypominam sobie o łasce chrztu? Można by tutaj podjąć pewne postanowienia, jeżeli pod tym względem dostrzegamy pewne deficyty. I trzecie pytanie do refleksji, trzecia sugestia. Spróbuję sobie wyobrazić siebie dzisiaj jako osobę nieochrzczoną. Kim byłabym dziś, gdybym nie została ochrzczona? Jak mogłoby się potoczyć moje życie, gdyby moi wierzący rodzice nie przynieśli mnie przed iluś laty do kościoła, aby dać mi udział w życiu Przenajświętszej Trójcy poprzez sakrament Chrztu Świętego?